To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy w polityce da się dowieść, że czarne jest białe, a białe jest czarne? Czyli czy można bez konsekwencji kłamać? I czy wyborcy to kupią?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, to od tego ogólnego pytania zacznijmy, które postawiłam na początku. Czy polityk może bez konsekwencji dowodzić, że białe jest czarne? Parafrazując ten znany cytat z klasyka, który kiedyś mówił, dokładnie rzecz ujmując, żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Trudne pytanie, powiem szczerze, bo politycy obecnie występujący w mediach z partii rządzącej udowadniają nam, że nie ma żadnych granic i rzeczywiście można kłamać bez żadnych konsekwencji, bo jak na razie nie odczuli żadnych konsekwencji kłamania. Może poza jedną, że nie dała się nabrać na pewien rodzaj kłamstw Komisja Europejska. Ale tak, rzeczywiście nikt nam nie wmówi, że czarne jest czarne, białe jest białe. Tak to wygląda. Ja tylko mam nadzieję, że sprawdzi się jednak to, co się zawsze sprawdzało w historii, że można kręcić kota ogonem bardzo długo, ale w pewnym momencie kotu urywa się ten ogon, niestety.
No ja stawiam to pytanie właśnie w związku z tym, co się dzieje wokół Brukseli i KPO, bo najpierw słyszeliśmy z ust polityków partii rządzącej, że pieniądze z KPO to jest polska racja stanu, nowy plan Marszala i tym podobne, a później, że to jest coś jak, nie wiem, 50 groszy leżące na chodniku, po które nie warto się schylać, a teraz znów, że te pieniądze są nam potrzebne. No to wszystko się nie składa.
Nie, to się wszystko bardzo dobrze składa, dlatego że tutaj pieniądze z KPO i w ogóle pieniądze z Unii Europejskiej są tylko pretekstem, są narzędziem w grze i tak się kształtuje narrację. To jest charakterystyczne we współczesnym świecie, ale głównie w krajach autorytarnych, bądź nawet totalitarnych, gdzie po prostu mówi się właśnie, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Jeżeli potrzeba, żeby te kilkadziesiąt miliardów to było coś dużego, to mówimy super, plan Marszala i tak dalej. A jeżeli chcemy to spostponować, to no takie tam 50 czy 20 groszy, nie warto się po to schylać, bo my mamy i tak więcej tam z czegoś. Niestety to jest przedmiot w grze, jedna z taryf przetargowych, natomiast my jesteśmy świadkami, jesteśmy poddawani no już manipulacji takiej mocnej, czyli w zasadzie propagandzie do kwadratu. Jesteśmy królikami doświadczalnymi, ile jesteśmy w stanie znieść jako społeczeństwo, a ponieważ, tak jak już mówiłem, rządzący nie mają żadnej zwrotnej informacji na taką skalę, która by ich przeraziła, że nie kłamcie, bo my was nie wybierzemy, a wręcz premier ma wyroki za kłamstwo prawomocne, no ale jest w stanie powiedzieć do kamery dokładnie, że to, co widzimy teraz, to jest czarne, a to, co jest tam, to jest białe. I tak to będzie trwało, dopóki suweren nie tupnie nogą.
Rzecznik PiSu, Rafał Bochenek, o KPO powiedział przed paroma dniami tak. To są warunki narzucone nam przez Komisję Europejską w drodze dialogu z rządem. No to, panie doktorze, narzucone czy w drodze dialogu? Bo przepraszam bardzo, ale to się jednak wzajemnie wyklucza.
W świecie logiki i znaczeń się wyklucza. A w świecie partii rządzącej się nie wyklucza, dlatego że wypowiedź pana Bochenka, on za długo nie był już rzecznikiem i pamiętam, że zaczynał od konferansjerki, z całym szacunkiem dla konferansjerów wszystkich oczywiście i ukłonami.
I prognozy pogody zdaje się też jeszcze, jeśli się nie mylę.
Tak, no ale to mówię, to są zawody, które są absolutnie szacunku godne, jeżeli są wykonywane uczciwie. Natomiast tutaj no, jest kłopot, że trzeba wejść i trzeba mówić to, co wymagają szefowie. A ponieważ krosują się różne rzeczy, no to tak to wyszło. Myślę, że to nie była jakaś pomyłka fundamentalna, ale bardzo wiele mówiąca o tym, że narzucono nam w drodze dialogu, czyli tak traktuje obóz rządzący PiSu i przystawek, rozmowy i dialogi, dogadywanie się, co fatalnie może tylko świadczyć na przyszłość, że żadnego dialogu nie będzie, no bo skoro w ramach dialogu można komuś coś narzucić, no to jesteśmy absolutnie w świecie pomieszanych pojęć, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja. Przez 8 ostatnich lat Zjednoczona Prawica, mniej lub bardziej Zjednoczona, uczy nas tego, żeby nic nie było to, jak się wydawało, praworządność nie jest praworządność, sprawiedliwość nie jest sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej.
No nie jest pierwsza i nie jest ostatnia. Tych przykładów też mam więcej. Wśród kamieni milowych jest też regulamin Sejmu. Chodzi w skrócie o proces uchwalania ustaw, o konsultacje społeczne, o koniec z tymi ekspresami sejmowymi. I marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła teraz, że regulamin Sejmu należy do Sejmu i w tej chwili nie widzę potrzeby jego zmiany. Tak mówi. A to jest jeden z kamieni milowych uzgodnionych z Brukselą i podpisanych przez premiera. I to znów się nie klei.
I cóż ja mam pani redaktor powiedzieć? No nie klei się, mnóstwo rzeczy się nie klei. Ta władza się nie klei kompletnie z rzeczywistością, natomiast klei się do pieniędzy. Mateusz Morawiecki pojechał do Brukseli, coś obiecał, coś podpisał. Cały czas nie możemy zejść z takiej narracji, że tamta Unia Europejska, no to ja może przypomnę panu premierowi, panu prezydentowi, panu prezesowi, Unia Europejska to my. Ciągle jeszcze. W związku z tym to jest tak, jakbyśmy pojechali ze sobą, rozmawiali i sami sobie coś narzucali. No ale udało się narzucić taką narrację, że jest jakaś zła Unia Europejska. Wprawdzie Polacy nie znienawidzili Unii Europejskiej, to wrzuca się drugi taki tor, że to Niemcy są. No to już łatwiej będzie starszą część być może społeczeństwa przekonać, że to są źli Niemcy w tym wszystkim. Natomiast no właśnie jesteśmy robieni cały czas w konia i cały czas nam się wymawia coś innego niż jest. Że ktoś nam coś narzucił, że ktoś nam coś zabiera. No pani Witek broniąca, że regulamin Sejmu jest sprawą Sejmu, wygląda groteskowo. No ale też pani Witek, pamiętam, uczyła się o Katyniu z przedwojennych książek historycznych. W związku z tym wiarygodność też nie jest za wysoka.
Pieniądze to jest w ogóle głębszy wątek. Słyszeliśmy też wielokrotnie z ust Jarosława Kaczyńskiego, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i że koniec tłustych kotów w polityce. A fakty są takie, że nigdy, za żadnego rządu nie było tak długiej listy nowych milionerów w Polsce, którzy utuczyli się na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa rozdawanych przez partie władzy.
A tu pani redaktor dotknęła bardzo istotnego problemu, bardzo istotnego. Tamte też były istotne, ale ten jest jeszcze bardziej istotny. Jarosław Kaczyński powiedział, że do polityki się nie idzie dla pieniędzy. Prawdopodobnie zapomniał dodać dla małych pieniędzy, tylko dla dużych. Natomiast to, czego jesteśmy świadkami, na naszych oczach próbuje się zbudować oligarchię w stylu wschodnim. My wprawdzie nie mamy tych złóż ropy, gazu, cynku i czego tam jeszcze Rosja ma i tam jest łatwiej zbudować oligarchę. Natomiast to jest próba zbudowania oligarchii, chociażby przez takie rzeczy jak połączenie, czyli fuzja Orlenu z Lotosem i ustawy, które mają zabetonować ludzi PiS-u na stanowiskach. Chociażby przez takie rzeczy jak fundacja, gdzie jest dwóch ministrów, w zasadzie wicepremier i minister, która dostaje pieniądze od państwa, później przejmuje budynek, a później w konsekwencji przejmuje ten budynek od fundacji, czyli po zmianie władzy i tak zostanie z tym budynkiem. To jest opisywane szeroko w tej chwili. I na każdym szczeblu widzimy, jak ta oligarchia zaczyna być budowana, bo muszą być pieniądze. Czyli można podejrzewać, że kierownictwo PiS-u Jarosław Kaczyński zakłada jednak utratę władzy, ale chciałoby tą władzę utracić na krótko. A jeżeli utraci władzę, to też żeby mieć kontrolę przede wszystkim nad tym, co się dzieje, na ile to jest możliwe, ale mieć też pieniądze. I to jest największe marzenie PiS-u, mieć pieniądze, żeby przetrwać każdego, który przyjdzie po nas i będzie się musiał mierzyć z rzeczywistością nie najciekawszą na świecie i w Polsce, a my będziemy sobie cicho siedzieć na tych workach z pieniędzmi i będziemy te dukaty przeliczać, ciesząc się w kółak, jak to wygląda. Robienie oligarchii za pomocą w sumie siekiery, młota i łomu przypomina trochę to, jak brygada drwali kładzie parkiet, bo z tego parkietu nie będzie, ale jakieś drewno na podłodze zostanie. W związku z tym tu się okazuje, że szef policji jest na przykład nieudacznikiem, sobie strzela z granatnika, ale gorsze jest to, że jego rodzony brat jest podejrzewany o to, że jest szefem mafii VAT-owskiej. To nie jest już państwo, że tam kamieni kupa, powiedzmy, tylko niestety już zaczyna być tekturowe.
No, dotknął pan bardzo istotnego elementu. Ta mafia VAT-owska, pamięta pan na pewno, ile się nasłuchaliśmy o karuzelach VAT-owskich i o tym, jak dzielnie rząd PiS z nimi walczy, a teraz okazuje się właśnie, że brat komendanta głównego policji, generała Szymczyka, otrzymał od prokuratury zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzeń podatku VAT właśnie. I co? I znów nic.
No ale proszę też zauważyć, że w momencie, kiedy prokurator się postawił, został służbowo wycofany. Mało tego, nawet zażądał na piśmie tego rozkazu i dostał. co się rzadko zdarza w władzy pisowskiej, żeby na piśmie coś zostawiać. Czyli determinacja jest bardzo duża, obrony układu, no bo to już można powiedzieć, że spełniło się marzenie Jarosława Kaczyńskiego, nareszcie jakiś układ się pojawił, bo do tej pory nie udało się układu zdefiniować, tylko nie wiem, czy pan prezes będzie szczęśliwy, bo układ jest w jego własnym ugrupowaniu. Mało tego, zaczyna to wyglądać coraz gorzej, ponieważ jest wewnętrzna walka pomiędzy frakcją Zbigniewa Ziobry i frakcją, no powiedzmy jednak mimo wszystko pana Mateusza Morawieckiego, chociaż tam mało kto jest. I to zaczyna wyglądać na krwawą jatkę polityczną. Już nie kto kogo pokona, tylko kto kogo po prostu wepchnie w niebyt polityczny. Bo ten, który przegra te wybory i będzie kozłem ofiarnym, że to przez niego, prawdopodobnie kończy swój żywot polityczny, chociaż jeżeli zostaniemy jakąś taką mini oligarchią kieszonkową, to może jeszcze coś się da zrobić.
Ten granatnik komendanta Szymczyka, zapytam jeszcze pana jako eksperta właśnie do spraw wizerunku politycznego. W innym rządzie byłaby za to na pewno dymisja, tutaj nie ma. I czy to wizerunkowo rządowi służy?
Rządowi to już chyba nic nie służy wizerunkowo, czyli to, co mają partia rządząca, to, co ma w sondażach, plus minus 30%, to są wyznawcy. I wyznawcy w zasadzie, co by nie zrobiła partia rządząca i główny szef, będą głosować na nich. Natomiast policja w szybkim tempie, bo to jest szybkie tempo, w ciągu 7 lat straciła to, co bardzo mocno budowała przez lat 25, powiedzmy tak, czy 24. Wizerunek policji jest już bardzo nisko. Nie mówię, że już jest na dnie, chociaż to już naprawdę niewiele brakuje. Granatniki, wysięgniki w ściganiu lotnej brygady opozycji, niedwuznaczne propozycje dla nastolatek, no naprawdę na rany boskie. To zaczyna być groźne i jeżeli policjanci sobie zdają z tego sprawę, no to słyszałem, że szykuje się duża ucieczka z policji na emeryturę tam, gdzie kto może, w tym roku i w następnym. No i nabór jest coraz gorszy, dlatego że człowiek, który dodaje 2 do 2 i wychodzi mu raczej 4, a nie 2 albo około 7, to mówi, dlaczego ma świecić oczami, wykonując rozkazy polityczne typu, przepraszam najmocniej, ale pałowanie kobiet pałkami teleskopowymi na demonstracjach pokojowych, otaczanie ludzi naprawdę stojących z boku i niczego nie robiących na Marszu Niepodległości, gdzie nie mogą ani się napić, ani zjeść, ani zrobić siusiu, to zaczyna przypominać jako żywo Putina i jego milicję. No to po to tyle lat policja polska odzyskiwała wizerunek szacunek, bo miała taki szacunek, teraz policja przestaje mieć szacunek znowu. I myślę, że policjanci, którzy już wykształcili się i pracowali w nowej Polsce, muszą odczuwać straszliwy dyskomfort i poczucie krzywdy, no ale tak jest, bo rozkaz jest rozkaz, chociaż wiemy, że rozkazu czasami można odmówić. I zaczęło się niewinnie, bo zaczęło się psucie wizerunku mniej więcej od cięcia tych konfetti, które zlecił wiceminister Zieliński, z tego co pamiętam, ubieranie policjantów na koniach w jakieś skrzydełka, no aż po właśnie bicie kobiet pałkami teleskopowymi, czy wyciąganie ludzi z tłumu, wywożenie ich poza miejsca zamieszkania i puszczania później w nocy do domu, no to są tortury już. Prawda? I nagle okazuje się, że jest jakaś kolejna miesięcznica, w której nie bierze udziału główny, podobno ochraniany, a ochrona jest taka sama, czyli 80 radiowozów, policjantów. I jeszcze ciekawe, skąd policja wiedziała, że w tym mieszkaniu będzie lotna brygada opozycji. To naprawdę jest w bardzo złym kierunku i wizerunek policji w zasadzie będzie się strach zatrzymać do kontroli, bo nie będziemy wiedzieli, co nam zrobią. I policja będzie to musiała odbudowywać wiele dziesiątków lat, a po politykach to spływa jak po, nie przymierzając, kaczce.
To wrócę do odwracania znaczeń, bo no jeszcze sama nazwa partii taka przewrotna, Prawo i Sprawiedliwość, a fakty mamy takie. Teraz Lex Obajtek, czyli bezkarność za szkodliwe dla spółek decyzje podjęte przez kierownictwa spółek i to jest kolejny przykład po ustawie nazwanej Bezkarność Plus, która zapewnia bezkarność za wybory kopertowe. To mamy mówić o Prawie i Sprawiedliwości czy o bezkarności?
Ja myślę, że skrót już był rozszyfrowany na różne sposoby. Natomiast przed wyborami będzie to chyba pieniądze i strach. Czy z jednej strony będą pieniądze rozdawane na maksa i oczywiście zabierane też, czyli brane pod siebie i strach, żeby postraszyć opozycję, bo jest jeszcze w poczekalni komisja weryfikacyjna, która ma zakazać, no głównie wiemy chyba Donaldowi Tuskowi startu na 10 lat. Że zajmowania stanowisk, czyli to będzie taki straszak. No oczywiście te bezkarności są To jest kuriozalne, ale to też, ja się trochę dziwię akurat polityką partii rządzącej, że to się ustawą da zrobić, no bo skoro ustawą da się zmienić ustrój w Polsce, a są znamiona, że to jest, pomału się zmienia ustrój, ale załóżmy, że ustawą da się kogoś ochronić, no to taką samą ustawą da się cofnąć takie uprawnienia. W związku z tym to jest trochę złudne. Chyba, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński liczy, że będzie taką opozycją i będzie jeszcze miał cały czas pana Andrzeja pod ręką, że ci, co wygrają te wybory tak niejednoznacznie, powiedzmy, lekko, to będą mieli po prostu przegwizdane, ponieważ na nic nie będzie można pozwolić im i to będzie trzymało to pod kontrolą. Chyba o taką rzecz chodzi, że oddamy władzę kontrolowanie, ale jeszcze mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mamy pana Andrzeja z długopisem, no i będziemy mieli też w miarę taką ilość posłów w Sejmie, że nie pozwolimy im na odrzucenie na przykład weta. Tylko to nas prowadzi prostą drogą do anarchii. Dlatego, że nie ma takiego kraju na świecie, który by prosperował, powiedzmy dobrze prosperował, gdzie duże grupy społeczne są skłócone ze sobą nawzajem i patrzą sobie na ręce, a władza, no co by o tym nie mówić, kradnie, bo to jest zabieranie pieniędzy podatników. Oczywiście to się ładnie nazywa podatkami, jakimiś innymi rzeczami. Natomiast jeżeli się przyjrzymy transakcjom różnym, my widzimy te największe. To proszę sobie wyobrazić, co się musi dziać na szczeblu poniżej Orlenu, Taurona, kopalni, jakiejś cementowni. Co się musi dziać lokalnie? Skoro cały czas jest na pierwszym miejscu, ja myślałem, że nie będę już musiał tego mówić, ale jest coś takiego, że nie patrz w dal, wal po szmal i przykład idzie z góry. No skoro pan Obajtek jest traktowany jako cudowne dziecko PiSu i to jest ten, nad którym trzeba się wzorować, no to ten dół się będzie wzorował. Oczywiście tam jest jeszcze jedna rzecz w przypadku pana Obajtka, żeby się tak bardzo nie rozpędził, to został do niego wysłany rewizor w postaci pani Janiny Goos. A jak wiemy, pani Janina Goos jest idealnym rewizorem, bo potrafi wyprostować różne rzeczy. I być może tutaj Jarosław Kaczyński jeszcze mówi sprawdzam. Natomiast pewnych procesów się nie da odwrócić i wizerunkowo jest tak, jak jest, lepiej nie będzie dla tego rządu. Natomiast oni też nie walczą o poklask, o całości społeczeństwa. Natomiast walczą w tej chwili o życie, czyli o władzę, żeby nie musieć odpowiadać przed sądami, ale też nie musieć oddawać majątku, pieniędzy, etc. I do tego potrzebne jest zabezpieczenie. I to jest paradoks. Zepsuto prawo, a teraz będą się chcieli schować za prawo. Nawet zepsute. No to jest rodzaj schizofrenii politycznej.
No i takich przykładów znów jest więcej. Od lat słyszymy powtarzane hasło przez polityków partii rządzącej, że prawo jest równe dla wszystkich. A przykład mamy taki, na przykład poseł Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, regularnie karany finansowo przez marszałka Sejmu za to, że coś tam krzyknął z ław sejmowych, co było niemiłe dla uszu rządzących. A kiedy Jarosław Kaczyński wykrzykiwał z mównicy sejmowej do opozycji o zdradzieckich mordach, o kanaliach, że zamordowali mu brata, nic.
No tak, panie redaktor, tylko to jest nasze nieszczęście nas jako narodu polskiego, że przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. No i tu jest oczywiście kamyczek do każdego, bo i do ogródka dziennikarzy, którzy biegali za plecami pana Terleckiego, przecież to jest lekceważenie, a wręcz można powiedzieć chamstwo, tak się zachowywać. Politycy PiSu nauczyli nas, że pewne rzeczy mogą robić, bo co? Tak, to jest ten słynny płaszcz tej szatni, tu szkoda wymieniać, bo myślę, że Bareja się już obraca jak na ruszcie elektrycznym, te wszystkie rzeczy. Natomiast ponieważ nie ma kontry, no to idzie dalej. Gangrena zawsze postępuje, jeżeli nie jest leczona, czy nie jest ucięta noga, ręka, czy cokolwiek innego. I my, mając możliwość jako wyborcy odcięcia pewnych rzeczy przy wyborach, nie zrobiliśmy tego. I teraz mam 5 cytatów, które przychodzą mi do głowy, ale chyba najbardziej adekwatne jest o tej władzy, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. I jesteśmy o krok od czegoś takiego, o krok, naprawdę. Mówię to z wielkim bólem, jako obywatel już, a nie jako specjalista od wystąpień publicznych, wizerunku i marketingu politycznego, że ta szyba, za którą znajduje się część rządzących, znaczna część, już nie przepuszcza obrazu w drugą stronę. My ich widzimy, patrzymy na nich, a oni już nas nie widzą. I dlatego dzieją się tak różne rzeczy dziwne, a będą się działy jeszcze dziwniejsze rzeczy, ponieważ nie ma tamy. I doskonale zdają sobie sprawę z tego obecnie rządzący, że jeżeli te wybory wygrają, to następne wybory, takie uczciwe, mogą być za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat. I to naprawdę nie jest straszenie, tylko tak to wygląda. poczucie władzy zdjęło wszelkie hamulce z obecnie rządzących i przebija się na pierwsze miejsce coś, czego nie było po 1989 roku ani razu tak widocznego, a mianowicie pogarda dla swoich własnych przeciwników, dla swoich obywateli. Już to nie są przeciwnicy, to są już wrogowie śmiertelni. A kiedy do głosu dochodzi pogarda i lekceważenie, to uruchamiają się wszystkie inne pozostałe demony. Nie na darmo mówimy w ostatnich dniach o morderstwie na prezydencie Gdańska Adamowiczu jako pewnej paraleli na morderstwie na prezydencie Narutowiczu w Zachęcie. Uruchamia się te demony, podlegamy wszystkim tym ludzkim zachowaniom, a w tle cały czas jeszcze jest doktryna Gierasimowa, który mówi, że trzeba jątrzyć w krajach ościennych, trzeba podburzać ludzi przeciwko elitom, trzeba ośmieszać elity, tępić elity i żeby coś takiego wprowadzić, żeby był chaos. No to jesteśmy modelowym przykładem. Myślę, że na tablicy powinien zawisnąć model, tak powinien wyglądać rząd w kraju ościennym, który chcemy zdestabilizować. Podpisano Gierasimow.
Mam w zanadrzu jeszcze całą długą listę przykładów odwracania znaczeń, ale zatrzymam się już na ostatnim, bo moglibyśmy tak jeszcze długo rozmawiać. Szalenie wymowna kwestia. Niemcy. Jeden z głównych, a może nawet główny motyw wyborczy tej kampanii wyborczej, którą już rozpoczął Jarosław Kaczyński w swoim objeździe po Polsce, że okupant, że zbroją się, bo chcą najechać Polskę, że nasz wróg, co do którego nie ma pewności, czy strzelałby do rosyjskich rakiet. To były słowa, a fakty. Fakty są takie, że niemieccy żołnierze, czyli ci okupanci, przyjeżdżają teraz do Polski z bronią, która ma chronić nasze terytorium i jest świetnie.
Panie redaktor, no cóż ja mogę powiedzieć? Niemiec taki jakiś wydumany i hipotetyczny i prawdziwy będzie leitmotivem w tej kampanii wyborczej. Myśmy się zastanawiali, co to może być. No uchodźcy już byli, LGBT zostało wystrzelane i chyba nie przyniosło takiego efektu, o którym by pan prezes Kaczyński marzył po tym objeździe, ale jeszcze objazd jest skończony, także to może się okazać. A Niemcy okazali się wdzięcznym tematem, bo sami się słabo odgryzają. No oczywiście możemy ich zasądzić próbować o reparacje wojenne. No poza tym byli naszym odwiecznym wrogiem i to nieważne, że nam pomagali właśnie do NATO, mamy najlepszy bilans handlowy, etc., etc. Tutaj fakty są nieważne. Tu jest ważna tępa propaganda, która jest w tej chwili przekazem dominującym. W związku z tym to jest wykorzystanie najniższych instynktów ludzkich, a zaczyna się od strachu, bo jak się dobrze postraszy Niemcami w tej Unii, którzy w ogóle coś tam robią nie wiadomo co, no to ta Unia też przestanie być taka atrakcyjna. No i to jest działanie, które na najbliższe 9 miesięcy jest zaplanowane, bo to widać, że tutaj nie ma przypadku. I partia rządząca jest już przygotowana na kampanię, testuje różne warianty, natomiast rzeczywiście strach będzie tutaj taką dominującą cechą, ponieważ zawsze się ktoś czegoś boi, każdy z nas się czegoś boi. No jedni będą się bali właśnie Niemców, niektórzy bali się uchodźców, a niektórzy będą się bali jeszcze czegoś innego. Być może coś propagandyści wymyślą, natomiast ja mam ciągle nadzieję, że kręcenie ogonem kota propagandy doprowadzi do tego, że kot ucieknie albo urwią mu ogon i wtedy już nie będzie czym kręcić. Dlatego, że nawet propaganda ma swoją granicę i doświadczył tego i Goebbels i paru innych propagandystów w dziejach świata. A ponieważ na razie nie ma odporu żadnego, no to hulaj dusza, piekła nie ma. I wydaje się wszystkim rządzącym, że obojętne, czy to będą negocjacje, czy to będzie coś innego, to my i tak zrobimy ludziom wodę z mózgu. Nie dajmy sobie robić wody z mózgu, czytajmy, sprawdzajmy źródła. Natomiast siła rażenia jest bardzo duża i bardzo trudno jest w tym się połapać.
I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. Dziękuję państwu.
Dzisiaj, proszę państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro. Jak co dzień o 8:10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.